Dzień dobry, witam serdecznie do Pisek Końcowych. Dzisiaj będzie jeden z tych odcinków, gdzie sobie pomówimy o filmach, czy no, o filmie, a tym razem o filmach sprzed lat i powspominamy je trochę i troszkę je tutaj przeanalizujemy właśnie z dzisiejszej perspektywy, jak dzisiaj do nich podchodzimy, biorąc pod uwagę, że w przypadku tych konkretnych filmów, a mówimy oczywiście o Batmana Schumachera, mam wrażenie, że ich odbiór się bardzo zmieniał, przynajmniej w naszym przypadku, myślę, przez to, jak zmieniało się podejście do filmu z superbohaterami, ale też jak my się zmienialiśmy tutaj z wiekiem, nie? Bo może od tego właśnie zacznijmy, od takiego naszego, jak my wspominamy te filmy ogólnie z tej naszej fanowskiej perspektywy, bo oczywiście kiedy one wychodziły, no to ja byłem jeszcze małym tutaj chłopcem i no nie miałem za bardzo pojęcia jakiegoś większego o lore Batmana i tak dalej. I no wiedziałem mniej więcej, kto to jest Batman oczywiście. Miałem nawet lalkę, której robiłem papierowe pelerynki własnej roboty i farbkami ulepszałem i strój. Więc generalnie miałem jakieś pojęcie. I dla mnie te filmy to zawsze była taka esencja tego, wiesz, tego hollywoodzkiego wielkiego filmu. Co dziś się wydaje zabawne może z tej perspektywy, ale dla mnie to zawsze było tak, że wiesz, no jest to popularna marka, którą kojarzyłem z kreskówek i z komiksów i tak dalej, i teraz Hollywood robi film, więc robi to takie wielkie widowisko, wszystko po prostu buchać kolorami, w ogóle masz te wielkie plany i tak dalej. I angażuje oczywiście największe gwiazdy, nie? Dla mnie to robiło największe wrażenie. Od czasu Bertona w zasadzie, nie? Bo tam oczywiście był Jack Nicholson. Oczywiście byłem zdecydowanie za mały na oglądanie filmu z Jackiem Nicholsonem, ale kojarzyłem nazwisko, nie? Że to jest gwiazda, okej. Okay. Później oczywiście Danny DeVito, Michelle Pfeiffer.
Wiesz, ale dla Szczyla to był jednak poziom wyżej nawet niż to, co u Bertona, bo tam miałeś Nicholsona, ale on był tym uznanym aktorem naszych rodziców, nie?
Plus,
tym
wiesz, Oscarowy... te filmy nie były aż takie efektowne, nie? Jakby one były tak, no tam, takie, się wydawało takie skromne. Nawet jak spojrzałeś na plakat, no masz czarny plakat z tymi postaciami, tak, no tak, okej, okay, nie? Ale później właśnie wchodzi Schumacher i dla moich tych dziecięcych oczu to było wow, nie? Że nagle mamy jeszcze więcej gwiazd, jeszcze więcej postaci i Jim Carrey, no kurde, Jim Carrey wtedy to był Bóg, no. Z drugiej strony Tommy Lee Jones i Nicole Kidman jeszcze, nie? I Val Kilmer, który wtedy jeszcze jak najbardziej też się kwalifikował jako gwiazda Hollywood.
Wiesz, jak Chris O'Donnell się pojawił, to miał być największy ten, wiesz, nowy DiCaprio, nie? Że zaraz z DiCaprio miał być wielkie kariery. I dzisiaj zobaczmy, gdzie jest DiCaprio, a gdzie jest Chris
ciekawe,
O'Donnell.
Ciekawe, nie? Że jednak George Schumacher miał oko do młodych aktorów, a no tutaj nie trafił ewidentnie.
Oni zresztą nie wyrobili się w żaden sposób, nie? Bo i Chris O'Donnell, i Alicia Silverstone, która też miała być tą wielką gwiazdą, miała
świetną rolę. Ona wtedy była... To był jej moment,
tak. Tak, ale wiesz, ona potem miała tą rolę w Clueless, która była fantastyczna, tak. No każdy lubił Clueless w tamtym czasie, i później nagle, wiesz, nie ma Alicji Silverstone.
Ona miała jeszcze ten film, który był tym takim, wiesz, Lolitą, jak on się nazywał? Były te dwa filmy, bardzo podobne do siebie. W jednym była Drew Barrymore i w drugim była Alicia Silverstone. I za cholerę nie pamiętam.
Wypadło mi teraz zupełnie z głowy.
No nie wiem, przypomnę sobie albo zerknę. W każdym razie to jeszcze tylko szybko będę kontynuował. No i potem oczywiście był Batman i Robin. I zawsze mnie zastanawiało, że wiesz, że masz tą taką progresję tytułów. Batman, Batman Returns, Batman Forever. I co będzie czwarte, kurde, nie wiem.
Batman kurczę, Immortal, nie wiem.
Tak, a tu jest tylko Batman i Robin, tak, okej. Okay. Ale z drugiej strony Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman.
Uma Thurman, Pulp Fiction, nie?
No właśnie, i znowu masz te gwiazdy, znowu wszystko jest większe, znowu mają te wielkie, jakieś dziwaczne, wiadomo, że dzisiaj to się wydaje śmieszne, nie? Ale wtedy dla mnie, małego dzieciaka, który, wiesz, który jarał się zabawkami, fakt, że Batman ma nagle nową zbroję w ogóle z tymi srebrnymi elementami, to był wypas, nie? I wow, kurczę, super, nie? No więc ja strasznie te filmy lubiłem. I jeszcze później, kiedy były emitowane w telewizji, no to oglądałem je oczywiście pasjami i kompletnie nie czaiłem, wiesz, jakiejś takiej, może wtedy nie było czuć jakiejś niechęci, no bo nie wiem skąd miałbym czuć tę niechęć, ale jakby nie czułem tego, żeby te filmy były jakoś bardzo uznane. No a później oczywiście niestety pojawiło się recenzowanie filmów w internecie, Nostalgia Critic i tak dalej, i nagle dałem sobie mówić, że to są najgorsze, że to jest najgorsze, co może być, nie? I jest mi w związku z tym cholernie wstyd, ale no, co zrobić? Czasami niestety podbierasz pewne tutaj wpływy z zewnątrz. Czasami się nawet nie poświęcałem wystarczająco dużo czasu, żeby się zastanowić nad tym, wiesz, ile to ma sensu, nie? Samemu jest mi głupio, że coś tak zajebistego jak Bad Credit Card było w stanie, jakby byłem w stanie potraktować jako coś
jako zarzut, wadliwego. Jak, jak to jest, wiesz, dziwne, nie? Żeby takie tego się czepiać akurat, jak teraz już, wiesz, masz wiedzę o Batmanie 66, nie? I widzisz, jak ten film był robiony, pod właśnie kogo był robiony.
To jest właśnie takie, widzisz to dopiero w jakimś czasie, wraz ze stopniem, powiedzmy, nie wiem, no nie wiem, erudycji, tak? Po prostu im więcej filmów obejrzysz, tym więcej widzisz jednak tych nawiązań, im więcej widzisz, skąd niektóre rzeczy wynikają, no jesteś, jakby nie, pewne rzeczy nie muszą ci się podobać, ale przynajmniej rozumiesz, skąd się wzięły, nie? Że to nie jest jakaś fanaberia dziwna po prostu, tylko to jest jawne nawiązanie do tych wszystkich dziwnych rzeczy, które miały miejsce w latach 60., nie?
Ale wiesz, w ogóle zaczynasz widzieć film w tym filmie przede wszystkim, tak. Nie tylko przez ten pryzmat tego łatki, najgorszy film świata, czy najgorsza adaptacja komiksowa świata, tylko nagle widzisz, że ten film ma na przykład kapitalną scenografię, szczególnie Forever, ma świetne zdjęcia, nie? One robią takie wrażenie, masz takie ujęcia, które wyglądają, wiesz, ja zresztą jak oglądałem, jak sobie przypominałem Forever, to wam wysyłałem screeny, nie? I które, wiesz, wyglądały totalnie jak jakiś film tego Windinga Refna, nie? Albo kogoś z tej nowej fali, tych neonowych wszystkich reżyserów, nie? I jakbyś to zobaczył, wiesz, bez tego Batmana, nie? Tylko zlepek tych niektórych scen, to byś powiedział, wow, jaki ktoś, wiesz, zrobił świeży, przemyślany film, nie? A później się okazuje, że to Batman, nie?
Właśnie, kurczę, jak? Myślę, że jeszcze o ewentualnych zaletach, ale też może i wadach, no bo to też nie jest tak, że to są jakieś idealne filmy, szczególnie Batman i Robin. Jeszcze wspomnimy szerzej. Natomiast, no właśnie, potem z czasem dopiero, wiesz... Oglądając kolejny raz te filmy, właśnie coraz bardziej zacząłem łapać na tym, że nawet jeśli to nie musi mi się do końca podobać wszystko, to jest naprawdę ciekawe, nie? Jakby, wiesz, samo to... Nie wiem, weźmy jakąkolwiek rzecz w sumie z Batman Forever chociażby, nie? Weźmy tego Two-Face'a z Batman Forever i jego design chociażby, nie? To jak wygląda generalnie ta jego zła strona chociażby, nie? I jakby... Jak bardzo jest szczegółowa, jak bardzo to jest wszystko, wiesz, zaplanowane, jak bardzo to jest przerysowane i po prostu jest tutaj masa kolorów i tak dalej. Więc widzisz tam jakiś kierunek i styl nagle, nie? I coś, czego być może wcześniej się nie dostrzegało.
Eric Baker za to odpowiadał, nie? Fantastyczny gość od make-upów, który no, widać tutaj, wiesz, jakie to właśnie było szczegółowe, jakie to było przemyślane, nie? No ten film nie jest przypadkowy, to jest niesamowite, że ten film ma wszystko przemyślane, każdy aspekt, nie? I czasami aż za bardzo, nie? Szczególnie to nastawienie na właśnie na sprzedaż zabawek, na dzieciaki, ale to był film dla dzieciaków. To był film, który miał sprzedać zabawki i wszystko w nim działa na tym poziomie, nie? I na innych też. Szczególnie tak, dzisiaj, mówię, jak widziałeś więcej rzeczy, nie? To więcej z niego wyciągasz, dużo więcej.
Mam wrażenie, że jak się jest młodszym, ale jednak szuka się takiej legitymizacji tych filmów w postaci, okej, to jest być może rzecz, która powstała jako, wiesz, coś dla dzieci, coś, co jest wzięte z komiksów, z superbohaterami i tak dalej, no powiedzmy, że nie specjalnie. Bardzo często, no, jakby medium nieuznawanego za specjalnie ambitne, więc w wersji filmowej trzeba to urealistycznić, bo jak będzie bardziej realistyczne, to będzie poważniejsze, to wtedy będzie, wiesz, wtedy będzie można by więcej wybaczyć i tak dalej. I z perspektywy czasu bardzo doceniam to, że jednak Schumacher, niezależnie od tego, wiesz, jakie były pobudki, czy to był jego pomysł, czy to była kwestia zaleceń wytwórni i tak dalej, ale nieważne, bo on dalej sygnuje nazwiskiem te filmy, że jednak poszedł w kompletnie innym kierunku, nie? Coś, co jest odważny mimo wszystko, bo bardzo często no, wiąże się ze sprzeciwem i tutaj tak samo było. No i mówię, no z czasem, z biegiem kolejnych tutaj lat zacząłem te filmy coraz bardziej tutaj doceniać za wiele tych elementów. I muszę powiedzieć, że kurczę, dzisiaj jest perspektywa czasu, szczególnie kiedy mamy dzisiaj masę filmów superbohaterskich i czego by nie mówić, większość z nich jest bardzo podobna do siebie i robiona jest według takiego samego klucza. I większość z nich jest robiona właśnie w taki sposób, żeby ten świat superbohaterski właśnie sprawić, żeby był realistyczny, żeby wydawał nam się wiarygodny. Co w wielu filmach działa oczywiście, nie? Jakby wydaje mi się, że jednym z elementów, które dały sukces MCU, no jest to, że te filmy były na samym początku w miarę ugruntowane w świecie, który wydawał się w miarę realistyczny, tylko troszkę bardziej zaawansowany technologicznie, nie? Dopiero potem weszły te wszystkie dziwne rzeczy, kiedy już ludzie byli przyzwyczajeni do tego świata. Ale tutaj mieliśmy kompletnie inne podejście i mam wrażenie, że czas wreszcie zacząć to zauważać i zacząć to docenić chociażby to, jak bardzo inne są te filmy pod kątem tego artystycznego podejścia, nie? No to teraz w takim razie, jak to było u ciebie? Jaka była twoja droga z tymi filmami?
Wiesz co, ja byłem wielkim fanem zawsze tych Burtonowskich Batmanów, bo to wiadomo, każdy, kto dorastał w latach 90. to kochał te filmy, bo one zawsze leciały na święta i zawsze, na święta albo na święta w niedzielę gdzieś tam, po kościele się wracało
no,
i nagle leci Batman.
No, bo to już jeden, drugi film miał masę świątecznych elementów,
tak,
nie?
Tak, dużo razy więcej oglądałem właśnie Returns, bo oni go częściej puszczali, nie? I to było coś naprawdę niesamowitego. Ale no później wszedł ten Forever i ja ten ciekawego bardzo lubiłem, bo to wiesz, to było takie dla mnie przejście właśnie na wyższy poziom, nie? Wtedy jeszcze jak masz to podejście takiego dzieciaka, nie? Że się musi dużo dziać, dużo kolorów, a ten film miał wszystko na tym poziomie, nie? Bo jednak ten Batman Bertona, on był bardziej oparty, wiesz, na postaciach, nie? Bardziej... on był oczywiście był rozbuchany.
Ten pierwszy. Pierwszy,
tak, ale wiesz, tak. Był, wiesz, bardziej rozbuchany, bardziej gotycki, ale no nie był aż tak szalony jak to, co się działo u Schumachera właśnie. Te kolory, te wszystkie w ogóle te dzisiaj doceniam, na przykład te wszystkie ujęcia, wiesz, kamer, te dziwne, dziwne kąty jakieś, nie? Te, jak, które miały tam zwiększać dynamikę, jak to wszystko wygląda. I u mnie to super działało. Jeszcze pamiętam, jak były za Semika w komiksach reklamy tego, nie? I wiesz, ten Kilmer zakryty peleryną, wszystkie postacie, które, wiesz, znasz z kina. Masz tego Tomego Lee Jonesa, który był uznany pościganym, Oscar, wiesz, że wielki aktor jest w tym filmie. Masz Jima Carreya, który był w tym czasie najlepszym aktorem świata, był moim ulubionym, bo Ace Ventura, nie? I to, kurczę, to był Jim Carrey. Niezniszczalny, maska, nie? Wszystkie najlepsze filmy. Plus Nicole Kidman, najpiękniejsza kobieta świata. No i do tego walą tego Kilmera jako Batmana, który, no jednak dla dzieciaka, wiesz, w tamtych czasach, no lepiej cię prezentował jako Batman niż Michael Keaton, którego kochałem, ale Michael Keaton też, ten, wiesz, wyraz tego ojca takiego, nie? Troszkę, tak, wiesz, te włosy kręcone, nie?
Cokola.
Tak, Zakola, mniejszy, taki, wiesz, bardziej zbity, i jakby ten Kilmer plus wychodzi
tymi ustami nabitymi, też, nie?
No oczywiście.
On miał ten kostium, w którym... On dobrze wygląda w ogóle w tym kostiumie, nie? To jest ta różnica, że jednak Keaton no, miał kupę tej gumy na sobie, nie? I wyglądał tak. Na ile mógł wyglądać, tyle mógł wyglądać, ale to nie było to. Później Clooney, no jakby on ogólnie się troszkę czuł poza jakby trochę, trochę... A, to był chyba kiepski casting jednak. Ale Kilmer wyglądał super w kostiumie. Wyglądał całkiem wiarygodnie jako Bruce Wayne bez kostiumu. Także no to...
Tak, on miał, wiesz, on miał charyzmę, miał ten blask, plus jak miał tą maskę założoną, było widać tylko tego usta nabite, wiesz, tego takie napuchnięte, nie? Tego, wiesz, każdy go po tym pozna. No i bawiłem się jak prosię na tym, szczególnie, że Carrey tam zrobił najbardziej Carreyową rzecz na świecie, grając Riddlera. To był Ace Ventura do kwadratu, to było coś większego niż maska, nie? On tam cały czas się rusza, nie umie ustać, cały czas robi te miny. Dzisiaj jak to oglądasz, to jest denerwujące. Po pół godziny już ciężko to wytrzymać, nie? Dalej cię to bawi na jakimś poziomie, bo wiesz, jaką miał radochę z tego i że miał pomysł na tą postać, żeby ją zrobić. Czyli po prostu dokręcić Carreya na maksa.
Pomysł na postać. Taka, wiesz, taki jeden punkt. To co zawsze, tylko bardziej.
Przynieście tym razem... O, wiesz, 50 gram więcej, nie?
No, ale podoba mi się to, że udało mu się raz powtórzyć to ostatnio w formie tego robotnika w Soniku, nie? To jest tak, drugi raz, kiedy znowu stwierdził, brakuje mi tego.
Spokojny Riddler, uspokojony Riddler to był, nie? I to było super. I później przed ten Batman i Robin, ja pamiętam, że nie byłem na tych filmach w kinie, ale kiedyś, zaraz jakoś po premierze, do szkoły przyjechał do nas typ ze szpulą filmową. Kiedyś tak było, że jeździli, wiesz, na te mniejsze wioski ze szpulą, rozkładali to wszystko i miałeś kino na świetlicy, wiesz, składał prześcieradło, wyświetlał ci film. I naprawdę chwila to była po premierze, przyjechał z tym Batmanem i Robinem, wiesz, tam dzieci skotłowane na tych ławeczkach, nie? I dostałem najlepszy film, jaki w życiu widziałem, bo Batman miał, wiesz, łyżwy w butach, wiesz, grali diamentem w hokeja, był Arnold Schwarzenegger, był największym złoczyńcą, nie? I mówię, kurczę, mają Arnolda Schwarzeneggera, ile ten film musiał kosztować? Chyba wszystkie pieniądze świata, że go tam zatrudnili, nie? Plus był George Clooney, którego, wiesz, znałem z tego dyżuru, mówię, o matko, to jest największy aktor świata, przecież gra w największym serialu świata, nie?
I to w ogóle jeszcze właśnie nie dość, że mają Schwarzeneggera, to jeszcze go wbili w tą gigantyczną zbroję po prostu, która wyglądała tak efekciarsko. Wiesz, dla dzieci... właśnie to się łączy z tym, że dla mnie ten film był największy na świecie, przez to, że nie dość, że miało właśnie tych aktorów, to jeszcze te wszystkie postacie komiksowe, one były takie, wiesz, ostatnia forma ewolucji po prostu, nie?
Jakby... Trzecia forma Pokemona, nie?
Tak, wiesz, wszystkie tak wyglądały, nie? Jak Riddler, no to chuj, miał ten garnitur wielki z tymi wszystkimi, znaczy wielki, ten z tym wszystkim znakiem zapytania.
On przeszedł wszystkie formy przez film.
Ten jeszcze dziwniejszy kostium. Ten Two-Face, no to już mówiłem, nie? Po prostu eksplozja kolorów. Tak samo już ten Schwarzenegger. I wiesz, widziałeś, że to nie jest tak, że weźmiemy postać z komiksu i niech tam jakoś wygląda, nie? Żeby przypominała siebie. Nie, po prostu niech to będzie Riddler, ale trzy razy bardziej. Albo, nie wiem, Freeze, ale trzy razy bardziej niż do tej pory.
Bo to jest piękne też, jak ci aktorzy, którzy no to wszyscy są dobrzy aktorzy, nie? Którzy byli naprawdę nie odwalali pańszczyzny, oni byli w to na maksa zaangażowani, żeby te postacie jak najbardziej przerysować i jak najlepiej się nim bawić. Przecież to, co Uma Thurman robi jako Poison Ivy, to jest cholernie źle napisana postać, ale ona ma taką radochę, wiesz, każdy ruch. Ile oni tam robią, wiesz, tą mimiką i ruchem ciała, nie? Jak ona przechodzi, wiesz, przejmuje tą bazę tych jakichś chuliganów, nie? I zamienia ją, to wrzuca te nasiona i, wiesz, i siada na tym tronie i ten Bane przychodzi, który jest najgorszą rzeczą w historii, jaką mogli zrobić z Bane'em. To jest niesamowite, się ogląda z takim urokiem i w ogóle interakcje między tymi postaciami. Masz tego Clooneya, który jest zupełnie z innego filmu. On nie wie, co robić za bardzo. On jest George'em Clooneyem, który, wiesz, gościem rozbitym między tym ostrym dyżurem, a tym, wiesz, zaraz tą swoją całą robotą producencką, reżyserską, gdzie ma być to wielkie kino robić, a tutaj jest wbity ten kostium, nie wiem, co się dzieje.
Kompletnie nie czai, co tu się odpierdala dookoła.
Kocham te filmy, to jest tak dziwne.
Najlepsze jest to właśnie, że jeszcze Batman i Robin, masz nagle wrzucony ten taki super smutny wątek o tym, że Alfred umiera i on jest tak też po kompletnie z innej bajki w tym wszystkim, nie? Gdzie tu siedzi Uma Thurman w wielkiej roślinie, która przypomina wiadomo co, a obok ciach i Alfred umiera i wszyscy płaczemy, jest smutno.
A w ogóle masz tego Clooney'a, tego Bruce'a Wayne'a Clooney'a, który nie wie jak się zachować, nie? Coś tam mówią o tym, że Alfred umiera, a on wiesz, nie wie czy się uśmiechnąć, bo on się zawsze śmieje. Clooney tak ma, że jak coś się dzieje, to się uśmiecha.
Ale to jest takie...
Typowy tak. Jak masz tą scenę, że on coś tam zaczyna jarzyć, że coś ci tam może, że Alfred się starzeje i już może umrzeć, tam ma jakąś przebitkę na oknie, że tam, wiesz, jak on go tam bawi jako dzieciaka i się uśmiecha. Mówię, czemu się śmiejesz? Tu się straszne rzeczy dzieją, nie? A Clooneyowi automatycznie się odpala, wiesz, ten uśmiech, nie? I kawę ma reklamować za coś takiego.
No, wiesz co, wspomniałeś o Bretonie. Ja tak celowo pominałem moje opowieści tego Tima Bretona, bo ja jestem fanem oczywiście, byłem od zawsze, znaczy od bardzo dawna. No, odkąd w ogóle zacząłem się interesować jakoś tak szerzej, powiedzmy, kinem, no to głównie ze względu na filmy Bretona. Więc ja bardzo tego Batmana lubiłem. I wiesz, i tym bardziej to był ten moment, kiedy miałem kosę z Schumacherem. No bo wiesz, Burton zrobił te świetne filmy, takie wystylizowane i...
Dorosłe.
Tak, dorosłe, nie byłem, okej, nie byłem aż tak oderwany w rzeczywistości.
Ale wiesz, ale takie mroczne były, nie?
No tak, wiesz, mroczne, no pasowało to do Batmana i w ogóle, nie? Ale wiesz, one były właśnie takie gotyckie, nie? A później przecież Schumacher zniszczył wszystko, tak? I czemu nie dali Burtonowi robić kolejnego Batman Returns, nie? Ale wiesz co, ostatnio właśnie przypomnieliśmy sobie te filmy Schumachera, bo tych Burtona nie muszę, bo znam w sumie dosyć dobrze. I wiesz, oglądam Batman Forever i tak sobie myślę, kurwa, przecież to się prawie niczym nie różni od Batman Returns w ogóle. Jakby okej, ten pierwszy Batman Bertona jeszcze jest taki dosyć powściągliwy, tak, w tym wszystkim, nie? Jakby jasno, jest też mocno wystylizowany, Gotham wygląda jak to u Bertona, wygląda jak po prostu miasteczko z horroru Hammera, tylko wzięte do potęgi. Albo, nie wiem, miasto z Metropolis. Batman oczywiście też stoi jak Christopher Lee tam gdzieś na dachu. To wszystko jest takie w miarę jeszcze, wiesz, jeszcze byłbyś w stanie to osadzić w jakimś tam, zaczepić o komiks jeszcze, nie? No i i ten film jest dosyć prosty pod tym względem, że masz tą rywalizację między Jokerem a Batmanem, zarówno w cywilu, jak i tutaj w kostiumie i to się odbywa na wielu poziomach i w zasadzie cały film się o to opiera, ten konflikt, nie? Dlatego to jest tak zawiązane, tego jest ta klamra w postaci tego, że Joker zabił tak naprawdę dawno temu rodziców Bruce'a Wayne'a.
Tak, w ogóle masz to, że jednak Jack Napier ma swoją historię jako Jack Napier rozbudowaną i później jako Joker też, nie? Zmienia się postać, ale cały czas wie, że to jest kontynuacja, nie? No, te postaci, tak, że samo... rozwijają się od ciebie, odbijają cały czas.
Tak, i tam masz tak samo z Batmanem i Bruce'em Wayne'em, nie? Jakby oni też są troszkę jak dwie różne postacie, ale widzisz, co ich łączy, widzisz, że w pewnym stopniu są do siebie podobni. I też masz, wiesz, masz pojedynki między Bruce'em Wayne'em a Jokerem, Jackiem Napierem a Batmanem i tak dalej. W każdym razie, no to jest jeszcze takie okej. Ale wiesz, jak Burton zrobił sukces tym pierwszym filmem, dostał więcej swobody kreatywnej, no to ten drugi film, przecież Batman Returns, który absolutnie uwielbiam, jest...
Mówię to oglądać w kółko. Beetlejuice, nie?
Tak, to jest... Przecież ten film nie ma żadnego sensu, nie? Jakby, jak próbujesz rozwikłać fabułę w tym filmie, to mi kompletnie się nie trzyma kupy. No, wcale, nie? I...
To jest takie, wiesz, to jest też takie proste, nie? Że Pingwin chce się zemścić, bo się z niego śmiali,
tak,
nie?
I właśnie wszystkie elementy w tym filmie są takie mega proste, przerysowane i po prostu jak z kreskówki, jak z Batmana z 60-tych, no, tylko że oczywiście w tym takim, no, gotyckim, tak, ekspresjonistycznym stylu Bertona. I w zasadzie to jest główna różnica tej estetyki, nie, że...
Ale wiesz, i też widać, że jednak miał to przemyślane Berton, bo on jednak odwoływał się do tego Batmana 66, mamy na przykład to spotkanie Catwoman i Pingwina, to było dokładnie to, co się działo w każdym odcinku tego starego Batmana, tak, że oni się spotykają w tej bazie złego, nie?
Tak, i w ogóle przecież w filmie Bertona jest tyle scen, które spokojnie by się odnalazły u Schumachera, nawet w Batman i Robin prawdopodobnie. Wiesz, masz tą dziwaczną scenę, Catwoman po raz pierwszy się kontaktuje po raz pierwszy ma scenę, gdzie cała trójka się spotyka razem, nie? Catwoman i Pingwin i Batman. I Catwoman ma do przejścia kawałek drogi, ale robi salta w tym czasie, nie? I wiesz, i ci bohaterowie tak patrzą na nią. Ja tylko czekałem, aż Batman w tym momencie rzuci jakimś one-linerem, bo tak by było u Schumachera, ale scena by się niczym nie różniła. Więc w zasadzie, wiesz, widzisz, że to przejście między Batman Returns a Batman Forever wcale nie jest aż takie duże pod tym względem, wiesz, treściowym na przykład, nie? Jakby stylistycznie też nie, bo oba filmy są bardzo wystylizowane i bardzo jednak ta stylistyka ma znaczenie w tych filmach i buduje jakby cały film. Po prostu, no, u Schumachera jest to trochę inna stylistyka, nie? Po prostu
u Schumachera jest bardziej, nie? No. On bierze ten szkielet od Bertona, tego gotyku, ale on po prostu do niego dodaje inne stylistyki, nie? On robi z tego, wiesz, coś takiego eklektycznego, bo dodaje to art deco, wiadomo, te wielkie, wielkie rzeźby, niektóre są fenomenalne, to miasto wygląda znakomicie, no i nawala do tego neonów, bo to jest coś, co jednak uwielbia Schumacher, nie?
Tak, kolory
było, wiesz, Lost Boys, nie? Żeby ten, żeby były mocne kolory i, ale to pasuje, bo to jest, wiesz, to ma bardziej przypominać już nie te Gotham lat tam 20-30, jak było u Bertona, tylko to jest Gotham lat 90, nie? Czyli są te gangi, jest dużo neonów i to miał być film dla dzieciaka tu i teraz, nie? Który czai, o co biega, wiesz, wie, jakie to są czasy, nie? Widzi coś bliskiego dla siebie, chociaż wiadomo, podane w takiej formie mega przerysowanej, nie? Ale nadal rozpoznaje pewne rzeczy. Wyścigi, wiesz, te motocyklowe, to wszystko tam się pojawia, nie? Widać, że Schumacher czuje, co dzieciaki lubią, co szczególnie dzieciaki w tamtych czasach i wiedział dokładnie, jak ten produkt przygotować, żeby go sprzedać im, nie?
I właśnie zaczynasz doceniać to, że kiedy, wiesz, reżyser dostaje od wytwórni zalecenie, że ej, trzeba to zrobić bardziej tak lighthearted, bardziej dla dzieciaków, I gość nie idzie po linii, wiesz, najmniejszego oporu, tylko faktycznie próbuje kombinować z tym, żeby ten film wciąż wyglądał dobrze, nie? Wciąż wyglądał ciekawie. I jakby nie patrzeć, no ten film, jeśli chodzi o właśnie wizualną stronę, nie starał się wcale bardzo. Ja mam wrażenie, że elementy, które się zestarzały najbardziej, to są po prostu te elementy, które, do których jeszcze trochę się nie przyzwyczailiśmy. Ci antagoniści chociażby, nie? Oni są bardzo kreskówkowi. Ale z drugiej strony, jak spojrzę na tych antagonistów, szczególnie w Batman Returns, oni to są kurwa kreskówkowi, cholernie. Znaczy jasne, to wciąż, wiesz, to wciąż jest ta bertonowska stylistyka, tak? Wszyscy mają podkrążane oczy i są poubierani w kostiumy jak z cyrku, ale wciąż są kreskówkowi. No kurczę, przecież ten Dewito był dostał chyba Złotą Balinę za ten swój występ.
Był nominowany, nie? Do Złotej Baliny.
No tak. Okej, to był nominowany. I ja nie lubię Złotych Malin i jakby nie kłamę kompletnie tego konkursu, ale to rozumiem jakby, czemu mógł zostać, wiesz, ten występ tak oceniony, bo to jest mega przerysowany występ prodem właśnie z kreskówek i wiesz, bez specjalnie, no nie jest zniuansowany, tak? To jest typ, który wychował się z pingwinami i używa tych pingwinów teraz, żeby wysadzić go tam czy coś za pomocą rakiet.
Z bombami przecież, to jest
dokładnie i rybę surową.
Ale wiesz, ale te pingwiny, które mają te materiały wybuchowe przyczepione i tam biegną, i on pływa w tej wielkiej kaczce, to jest coś, co wiesz, żeby się pojawiło w tych latach 60, nie? Jeśli by im chwilę dłużej dali, jeden sezon więcej, to byś to wszystko miał tam.
No ja trochę zbiegłem właśnie lat dorosłym do tego, żeby, jeśli doceniam Ubertona, to dziwne gówno, no to doceniasz to jak najbardziej u innych twórców. Jakby bardzo nie powinien mieć monopolu tylko na to. Natomiast w takim razie, czy masz jakąś teorię, dlaczego Bertonowi uchodzą takie rzeczy na sucho, a Schumacherowi nie uszło?
Czy to może dlatego, że naprawdę to było za bardzo u Schumachera. Wtedy, wiesz, się wydawało za mocne przejście. I za mocne przejście od Bertona. I tutaj też jest wina Bertona, ale to nie taka wina, że mu coś zarzucam, tylko Berton zrobił za bardzo autorskie te filmy, nie? I ta wizja była taka konkretna i ci ludzie, którzy na początku wieku recenzowali tego Batmana i my żyliśmy ich recenzjami i dowiedzieliśmy się wtedy, że ten Batman i Robin to jednak był najgorszy film, najgorsza adaptacja. Oni też byli, wiesz, tymi dziećmi tego bertonowskiego Batmana, tylko oni może w późniejszym wieku oglądali niż my, nie? My oglądaliśmy go tam jeszcze za Szczyla, oni już trochę lat mieli i to był dla nich ten, wiesz, ten mroczny Batman. W ogóle ta wizja Batmana, wiesz, jak on się zmienił w latach 80-tych, 90-tych w komiksach, nie? On był ten Frank Miller, to co robił,
nie? Daniel O'Neill
najwcześniej,
nie?
Tak, Daniel O'Neill, te wszystkie rzeczy, które tam rysowali, ten Alan, no, które pisał Alan Grant, nie? I które rysowali też ci najbardziej znani Norm Breifegol, nie? I ci wszyscy, których z nami kochamy, no to był ten mroczny Batman. Ten zupełnie inny niż ten z lat 60. Zresztą wiemy, jak też DC chciał od tego odejść, bo wiemy, jaki był szał na to, co zaczął robić Miller, nie? I Powrót Mrocznego Rycerza. Miało iść wszystko w tą stronę, nie? I ten Burton, mimo tych rzeczy, na które, wiesz, dzisiaj patrzysz, że one są kampowe i są przerysowane, no to miał wyrazisty ten styl, wiesz, że to jest jednak mrok, poważne rzeczy się dzieją, jest krew przede wszystkim, wiesz, tam ludzie umierają, wiesz, Joker tego jednego gościa, którego spala, nie? To do dzisiaj, wiesz, miałbym mokro, jakbym to zobaczył, bo to była przerażająca
scena. Batman zabija ludzi, nie?
Tak, Batman morduje z uśmiechem, nie? Co zresztą u Kilmera też, bo Forever też giną ludzie, jak tam, wiesz, Two-Face nawala z bazuki i jakieś auta wybuchają, nie? Ale na to już tak nie zwracasz uwagi. No i później masz przejście do tego Schumachera, nie? Który jednak robi ci z tego mega teledysk, nie? Coś, co już jest takie, wiesz, bardzo w stylu MTV bardziej niż tego, co robił wcześniej Burton. I to wydaje mi się naprawdę mocno, mocno wpłynęło na odbiór tego filmu, nie? Ale też w taki sposób, że właśnie o nim najwięcej później mówili ci, którzy byli już w takim wieku, że właśnie zaczęli pisać recenzje i inaczej go odbierać, nie? I o nim gadać. A dzieciaki, które oglądały ten film w wieku dziecięcym, tym właśnie, kiedy one wychodziły, to miały to w dupie, bo to były filmy, które, wiesz, na których się wychowały, które były fajne i ich to nie zmieniło na pewno podejścia, nie? I też... No kurczę, szkoda, że akurat takie było podejście tego Schumachera, bo ja go dzisiaj zupełnie nie rozumiem. Nie wiem, może dlatego, że wiesz, że siedzę w filmach, piszę o filmach, wiesz, miałem jakieś studia filmoznawcze i doceniam rzeczy, które tam zrobił Schumacher, nie? Ale ja nigdy nie miałem tego momentu, żebym tych filmów nie lubił. Czy wiesz, podchodził do nich, że co, one naprawdę są głównym, że nie chcę ich wracać. Ja zawsze miałem coś takiego, że nie, one są fajne, one, wiesz, one dodają coś innego do tego Batmana, bo ja zawsze lubię, jak coś się dzieje z tym Batmanem, jak on ma tą sinusoidę, wiesz, jest mroczny, weselszy, mroczny, weselszy, nie? I to był ten okres weselszy, który był super. Była ta muzyka, kurczę, Seal tam się pojawił, YouTube. Mówię, tak, tego potrzebował Batman w latach 90.
No, dlatego, to ale, jest dlatego... pigułka na 90. po prostu Seal i YouTube.
Tak, albo R. Kelly w tym Batman i Robin, Gotham City, City of Justice, City of Love. No, kto by
ten,
to zrobił?
Bo ten Prince w Ubertona to jeszcze mocne 80-sy, nie? To już jakby to tak, przejście tak, bardzo wyraźne, nie? Między jednym...
To jest zupełnie, wiesz, Badness tak nie odstawał od tego, wiesz, że, albo wiesz, że New King in Town, nie? To były takie kawałki, które pasowały do tego filmu, a tu jak wchodził ten Seal, wiesz, Kiss by the Rose on the Beach. No, ale to jest coś zupełnie innego. I mówię, no nigdy nie patrzyłem przez ten pryzmat, że to jest zły film, nie? On był inny dla mnie zawsze. Inny, ale wartościowy. I ja zawsze niosłem ten, wiesz, ten gospel, jak jest po polsku gospel? Jest gospel po polsku.
Możesz powiedzieć, że kaganek oświaty niosłeś.
Niosłem kaganek oświaty, tak, że... Jezu, zapomniałem języka polskiego, to jest przerażające, nie? Ale zawsze niosłem ten kaganek oświaty, że Batman Schumachera ważny i warto do niego wracać, to jest super film. Naprawdę, na nim się można uczyć, jak się robi film, nie? Jak się robi zlecenie dla studia i jak, wiesz, przy zleceniu, przy sprzedaniu siebie jak autora, jednak zachować to autorstwo, nie? Żeby to był twój film. I ja zawsze naprawdę byłem dumny z tego, co zrobił Schumacher, nie? I tak mi było smutno, jak kiedyś po jakiejś zakrapianej nocy, wiesz, tam przy filmach, włączyliśmy sobie w nocy Batman i Robin, to było z dekadę temu, nie? Z komentarzem Schumachera, nie? Co on powie o tym filmie, nie? Już tacy, wiesz, na zjeździe siedzimy czwarta czy piąta rano i Schumacher tam zaczyna przepraszać, że on wie, jak to wygląda i ten. Ja mówię, nie przepraszaj, człowieku, nie masz za co. To byłeś piękny filmy, z których się można naprawdę uczyć historii kina, nie? Historii postaci.
No, strasznie smutna sytuacja generalnie, jak twórca przeprasza za cokolwiek w zasadzie, nie? Za cokolwiek, jakby, no nie wiem, może wiesz, faktycznie czuję, że musi, nie? Że w sensie sam czuję, że nie jest zadowolony z tych filmów czy coś.
On też jest przygnieciony tym, no, co się na niego zwaliło przez lata, nie?
No właśnie, ja w ogóle mam wrażenie, że u mnie to wygląda tak, że ja w którymś momencie po prostu przestałem mieć poczucie, że filmy muszą być cool, że muszą być fajne, że wiesz, że jakby, wiesz... Jakby masz ten taki moment, że znaczy masz ileś tam filmów, które lubisz, ale być może nie chcesz mówić o tym głośno, bo są wstydliwe w jakiś sposób, właśnie przez to, że są mega kiczowate, albo że są, nie wiem, dziecinne w jakiś sposób. I po prostu, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy po prostu kwestia zmiany podejścia, czy zobaczenia dostatecznie dużej liczby filmów. Ale po jakimś czasie po prostu przestaje ci to przeszkadzać, w sensie przestaje zwracać na to uwagę i przestaje ci zależeć na tym, jakby... Mam wrażenie, że jest wiele takich filmów, które bardzo długo były krytykowane, albo właśnie generalnie nielubiane, ale po jakimś czasie zaczynają zdobywać publikę właśnie przez to, że jest duża grupa ludzi, która stwierdza, że kurde, przecież to było najfajniejsze właśnie to, że te filmy były takie inne i dziwne i wiesz, i gejowskie na przykład. I tutaj w przypadku to był zarzut w przypadku Batmana, gdzie to były piękne czasy przełom lat 90. i 2000, kiedy to dla wielu osób był problem. Dzisiaj to nie jest problem, wręcz przeciwnie, nie? Dzięki temu te filmy są ciekawe właśnie przez to, że mają tą taką queerową aurę wokół siebie, nie?
Która pasuje do Batmana przede wszystkim.
Tak, szczególnie jak się, znowu tutaj szczególnie jak się sięgnie po te komiksy sprzed jeszcze tej mrocznej ery, nie? Nie wiem, w ogóle a propos właśnie tego rodzaju filmów. Ta dyskusja o Scooby-Doo jeszcze nas czeka, więc później sobie o tym pogadamy.
Ja ci trzymam na komentarz do Scooby-Doo. To musimy omówić dogłębnie.
Ja jestem człowiekiem, który regularnie odpala jakieś fragmenty tego Scooby-Doo i się łapie na tym, że zaczyna oglądać po prostu, jak już przeleci ten fragment. No, ale to jeszcze przed nami. Tylko, że Scooby-Doo z tym przegrywa na przykład z tym Batmanami, że tam jest kupa tego średniego CGI, to się jednak zestarzało mocno, A tutaj to jest po prostu piękno. Masz praktycznie same praktyczne rzeczy, masz te scenografie, masz te kostiumy i tak dalej. To jeszcze zanim przejdziemy właśnie do realizacji, powiedzmy, bo o tym jeszcze chciałem chwilkę pomówić, to jeszcze dodam w formie dygresji, że ja chyba połączyłem w głowie dwa filmy z Alicją Silverstone, bo miałem na myśli i Crash, i Babysitter. Bo ona w obu gra taką, no nie wiem, taką łudzicielską nastolatkę, tak? Która kręca sobie facetów wokół palca. Więc była najwyraźniej najlepszą kandydatką na Bad Girl później. I w ogóle gra kompletnie inaczej do Bad Girl, jakby kompletnie nie za bardzo wiedziała, co ma robić. Ale właśnie tak. Najpierw wspomniałeś już o tym Batman Forever. I ten film faktycznie wygląda niesamowicie. Kostiumy są super. Ale potem mamy Batman i Robin, który jest... Ten film, jakby... Jak zaczynasz go oglądać, bardzo szybko on cię przyzwyczaje do tego, żebyś nie oczekiwał absolutnie niczego realistycznego. Nic, czegokolwiek, co jest chociaż trochę przyziemne, nie? Jakby... Tutaj nawet żadno miejsce, żadna lokacja w tym filmie nie wygląda jak coś, co by istniało naprawdę. W sensie to wszystko wygląda jak scena po prostu, nie? Jakbyś oglądał występy, nie wiem, sceniczne. Co jak masz jeszcze tą Umę Thurman, którą się ogląda po prostu jak drag queen na scenie, nie? To wszystko jest takie, wiesz, mega przerysowane, mega kampowe, mega queerowe. To wszystko jakimś sobie dziwnie pasuje, nie? I to, że na przykład nikt w tym filmie nie mówi normalnym... Nikt nie ma tutaj normalnych dialogów. Nikt ze sobą nie rozmawia normalnie,
tylko,
nie?
Tylko one-linery.
Jeden rzucany za drugim. I masz tą taką dziwaczną właśnie aż taką... Ten film... W ogóle ten film jest jak, nie wiem, jakiś sen dziwny albo wiesz, albo po prostu jakiś właśnie występ sceniczny. Coś, co się tak w ogóle wymyka temu, jak zwykle się postrzega kino superbohaterskie, kino akcji, jakieś kino fantastyczne. Że to jest w ogóle przeżycie. Ja tak ostatnio jak oglądałem ten Batman i Robin, to wiesz, Batman Forever, no spoko film ogólnie, ale tam jednak są te takie elementy zaczepione w rzeczywistości trochę bardziej, nie? Masz ten cały wątek z tą stratą rodziców, nie? Masz tego Bruce'a Wayne'a, który jest taki pochmurny cały czas i zastanawia się tutaj nad swoją rolą i tak dalej. Coś, czego zresztą nawet u Keatona nie było, nie? Jakby większe skupienie było na Bruce'ie Wayne'ie w Forever.
Tak, nawet jak masz tą relację z Chase Meridian, nie? Z Nicole Kidman, no to ona jest jednak dosyć przyziemna. Znaczy jest przerysowana, jest to uwodzenie, jest takie, wiesz, bardzo telenowelowe, nie? Jak ona tam, wiesz... Kocham tą scenę na dachu, jak ona odpala ten znak Batmana, sygnał Batmana i wiesz, ona wychodzi ubrana seksownie w ogóle, bo wiesz, że musieli tak ubrać Nicole Kidman do tego filmu i nagle tam wbiega Gordon w piżamie, nie? I to było dla mnie teraz po latach, jak to jest przerażające, że on... Co musi u niego w domu musi dziać, że on musi spać na posterunku, nie? Czy on wbiega w piżamie będąc w posterunku? Czemu, nie?
No. A później wiesz, jakiego miał syna na przykład i myślisz tak, sobie, no tak, tak no tak, do tego to prowadzi. No,
wszystko się składa.
No, ale właśnie wiesz, to, jakby tu masz jeszcze jakieś takie realistyczne elementy, tak? Jakieś rzeczy, które są faktycznie, może się jakoś odnieść do prawdziwego świata, a Batman i Robin, jakby tam wszystko jest tak odrealnione, że to jest po prostu aż cudowne. I ja, wiesz, oglądam te wszystkie sceny, jak oni tak sobie biegają po tych planach, które wyglądają jak plany filmowe właśnie, jak scenografia teatralna. I rzucałem te one-linery i myślę sobie, kurde, to jest film komiksowy dla mnie, nie? Jakby film, który jest 100% komiksowy. Jakby nie ma tutaj absolutnie nic z filmu, tak jak to zwykle filmy są kręcone. I to jest ewenement. Mam wrażenie, że jakby nikt nie musi tego filmu lubić, ani nie wyobrażam sobie, żeby nagle była jakaś, wiesz, jakaś wolta, że nagle wszyscy będą uwielbiać ten film. Ale myślę, że prędzej czy później on będzie jeszcze częściej analizowany i wiesz, częściej będzie się o nim mówiło niż jakimkolwiek innym filmie z Batmanem do tej pory. Przez tak on jest inny w ogóle, w kinie, nie tylko w ramach ekranizacji komiksów.
I on jest przede wszystkim, wiesz, cholernie angażujący. To jest idealny film, wiesz, żeby z kumplami do piwa czy tam, wiesz, do czegokolwiek sobie go odpalić i się dobrze bawić, nie? Bo on cały czas coś ma. To jest jak taki jeden wielki, długi teledysk, nie? Cały czas, wiesz, coś się dzieje, coś świeci. W ogóle też montaż, on jest cholernie dynamiczny, nie? I to robi wrażenie. I tak jak mówisz, te lokacje, w ogóle ten film wygląda jak gra komputerowa. Że oni co chwila przychodzą do nowej lokacji, gdzie muszą coś zrobić, nie?
Tak, co chwilę jak się przeciwnicy wyskakują, tak, coś trzeba.
Jak dzisiaj popatrzysz na te, wiesz, jakieś japońskie gry, wszystkie Final Fantasy nowe, Persony i inne takie. No to jest, to są te levele z Batman i Robin, nie? Kurczę, kocham to pierwsze wejście Freeza w tym, to jest muzeum.
Tak.
To nie wygląda jak typowe muzeum nigdy. Tam wszędzie neony, wszystkie światła. Ja mówię, gdzieś w nocy, gdzie oni tam się wbijają, mówię, czemu? Masz tego dinozaura, nie? Gdzie masz Batmana, który... O Boże, ja byłem tak zakochany za dzieciaka, jak Batman wskakuje przez to okno i pierwsze co robi, to szusuje po dinozaurze. Wiesz, nie? Ja mówię... Fuck, bo nie można mieć lepszego wejścia, nie? I to wszystko wygląda tak nieludzko i cały czas jesteś tym zafascynowany, bo tak nie ma... nie ma tam momentu, żeby na chwilę cię obraz zostawił z jakąś nijaką, wiesz, nijakim kadrem, czy sceną, która się, wiesz, nic się w niej nie dzieje, nie? Jeśli jakie są, to są przez sekundę, nie wiem, jak tam
no z tym Alfredem robi... są takie, powiedzmy, tak, nie? Dlatego ten wątek się wydaje taki kompletnie z innego filmu.
Tak, tak, albo wiesz, albo jak O'Donnell tam przez chwilę przy motocyklach rozmawia z Alestom, z Badger, ale to jest, to trwa sekundę, bo oni za chwilę już są wyścigi, już on ją tam łapie, wiesz, tym szpagatem swoim, nie? I cały czas coś się dzieje. I na przykład, jak dzisiaj popatrzysz na Batman i Robin i na Batman Forever, a na przykład na Batman Begins, to zobaczysz, jak uniwersalne są te filmy Schumachera, że one się przez tą stylistykę taką konkretną, one są aczasowe, one się nie starzeją. Wiesz, oglądasz je dzisiaj i mówisz, o, ale ktoś to fajnie wystylizował. I możesz powiedzieć, jakbyś komuś wmówił, że ten film został zrobiony, nie wiem, 5 lat temu, ale ma taką stylistykę, to by ktoś uwierzył, nie? A na przykład pierwszy Batman Nolana, on dokładnie wiesz, kiedy został zrobiony, nie? Widzisz, coś tam zestarzało, widzisz, jak kręcenie z tych scen akcji, jak te filtry, jak ta taka nijakość niektórych scen, nie? Ciężko tam coś sobie na przykład przypomnieć konkretnego, co tam się działo, nie? Masz te, wiesz, swear to me, czy coś takiego, ale ciężej niż z tymi filmami Batmana, Schumachera, który pamięta całe życie te sceny, bo one... mają coś w sobie, one są tak zaprojektowane, żebyś za dzieciaka to zapamiętał, nie? Żebyś przy pierwszym seansie wszystko zapamiętał. Jak te postacie się poruszają, jak wiesz, jak Riddler rzuca te bomby i robi to fu, nie? To pamiętasz to całe życie, nie? I to jest niesamowite. I to widzisz, jaki to był naprawdę dobry reżyser Schumacher, nie? Świętej pamięci. Bo to nie jest też, bo wiesz, ludzie go patrzą przez pryzmat tych Batmanów, nie? Tak jakby on zrobił tylko te filmy, nie? A to jest typ, który idealnie wiedział, o co chodzi w kinie gatunkowym, nie? Idealnie umiał przechodzić między różnymi konwencjami, nie? Przecież on zrobił ten Upadek, film, który jest, wiesz, naprawdę repozytorium dzisiejszego człowieka, który wariuje w dzisiejszym świecie, nie? A przy tym zrobił Lost Boys, który jest zupełnie innym filmem, nie? I to jest niesamowite, jak on potrafił się odnaleźć we wszystkim i tutaj to widać idealnie. Kurczę, do tych Batmanów trzeba wracać, bo to jest pięknie zrobiony film.
No, Schumacher jest o tyle specyficznym reżyserem, że widzisz, że on umie masę rzeczy i że właśnie potrafi się odnaleźć w różnych gatunkach. I w wielu filmach, nawet w tych słabszych, masz takie przebłyski, gdzie widzisz, że coś jest zrobione naprawdę fantastycznie, albo widzisz jakiś świetny pomysł, ale bardzo często jest tak, że nie umie tego dopiąć do końca, nie? Jakby bardzo często jest tak, że jest jakieś elementy, które się po prostu sprawiają, że te filmy się bywają ciężkie w odbiorze i wiesz, masz ten, nie wiem... Ognie Świętego Elma na przykład, i masz świetną obsadę, momentami naprawdę iskrzy między tymi postaciami, one są fajnie naszkicowane, ale to kurwa tak nie zażera jakimś cudem właśnie, to się w którymś momencie po prostu tak wywala, że wygląda jak parodia. Gadaliśmy już wielokrotnie też o Upiorze w Operze na przykład, nie? W jednym z tych tutaj późniejszych filmów, gdzie no też mam wrażenie, że pomysł jest ciekawy, nie? Żeby ten upiór właśnie nie był takim dystyngowanym tutaj panem nauczycielem, tylko był faktycznie kimś takim bardziej surowym, tak? I szorstkim i kanciastym. Ale no coś nie poszło i dostajemy tą parodię, no
on,
nie? I...
On ma tego pecha, że jednak te scenariusze są bardzo średnie, nie? Tak samo jak w tych Batmanach. Żeby tu były lepsze scenariusze, bo my cały czas mówimy o tym, jak one wyglądają, nie? Jak aktorzy grają.
Tak, jeszcze nie przeszliśmy do tutaj.
A fabuły się zestarzały, nie? No, na fabuły najbardziej patrzysz właśnie jak tak zupełnie przez pryzmat tego serialu z lat 60, nie? Że one były pretekstowe. Szczególnie w Batman Forever, nie wiem, w Batman i Robin tak samo, nie? To nie możesz mówić o fabule, nie możesz o niej rozmawiać, tak. Bo nie masz o czym, nie?
Tak, znaczy najpierw to, że w sumie to też łączy go z Burtonem w zasadzie, nie? No bo o ile jeszcze ten pierwszy Batman... też nie był skomplikowany film, ale jeszcze nam to było w miarę naprawdę sensownie rozpisane. No ale mówię, no Returns to ma dosyć kiepską fabułę i bardzo często, szczególnie w późniejszych latach, no też Burton nie był w stanie wybrać sensownego scenariusza do... Zresztą on sam wielokrotnie tłumaczył, że jakby on się nie nadaje do tego, nie potrafi poznać dobrego scenariusza, tak? Jeśli coś mi się wydaje ciekawe, to kręci, ale nie jest w stanie powiedzieć, czy to będzie dobry film z tego, no bo... No...
Tak, to też widać, że on jednak już w Returns bardziej się skupił na tej stronie wizualnej, nie? Że za bardzo nie wiedział, co chce powiedzieć, więc niech te postacie, wiesz, dobrze wyglądają, nie? I te ich spotkania niech będą jak najbardziej właśnie z tej strony wizualnej pokazane, nie? A nie, żeby... No nie masz za dużo fabuły, o której możesz coś ciekawego powiedzieć.
Pogadajmy jeszcze chwilę właśnie o... Tak, myślę, że o Batmanie nie ma co tutaj się rozwijać, no bo tak, ja bardzo lubię tego Batmana Kilmera, kurczę, zastanawiam się czemu właśnie, znaczy wiem czemu, żałuję właśnie, że ten Batman jest tak często pomijany, kiedy się w ogóle robi, wiesz, jakieś listy Batmanów i się tłumaczy i się rozmawia o różnych interpretacjach. Mam wrażenie, że Batman Kilmera powinien stać w jednym szeregu jak najbardziej zresztą od twórców, nie? Rozumiem czemu Batman Clooney'a się wydaje troszkę outsiderem, no bo to... I Clooney nie wiedział, co robi, i ten Batman jakby nie miał absolutnie nic, wiesz, do niesienia tego filmu. Ale ten Batman Kingdom Mariusz jak najbardziej, nie? Jakby tam widać, że poświęcono trochę miejsca na to, żeby jakiś konflikt wewnętrzny ten bohater miał. Mam wrażenie, że wiesz, że nie przypadam za Robinem Chrisa O'Donnella, bo jest złym, strasznie upierdliwym i męczącym bohaterem. Mam wrażenie... Właśnie, znowu, kurczę... Joel Schumacher, który tak wielokrotnie pracował z młodymi aktorami, i tutaj wrzuca tego Chrisa O'Donnella, którego nie jesteś w stanie, choćbyś się starał po prostu z całych sił, nie jesteś w stanie go zrozumieć, ani wiesz, ani czuć jakiejkolwiek sympatii do niego, bo on jest tym kurwa rozpieszczanym małolatem, który się przypierdala o wszystko, ma problem ze wszystkim, i nastolatkowie tacy czasami są, nawet jeśli są dużo starsi jak Chris O'Donnell, już dawno nie powinni być nastolatkami. Ale tutaj, wiesz, nie ma żadnych elementów, które by sprawiły, żebyś czuł sympatię do tego bohatera i z tym kompletnie przestrzelił. Ale sam Batman wydaje się bardzo okej, nie? I ja bardzo doceniam to, że... I tak, ja jestem... może inaczej. Jestem wielkim fanem Michaela Keatona, uwielbiam go jako Batmana, ale ja nawet nie jestem pewien, czy ma Val Kilmer do tej konkretnej fabuły i do tego, wiesz, wątku, który tu był napisany, nie był lepszym wyborem, nie? I nawet gdyby nie to, że Keaton niech nie już odpadł z tej produkcji, to czy zamiana nie byłaby lepszym rozwiązaniem, bo mam wrażenie, że Kilmer właśnie do roli takiego bardziej melancholijnego i pochmurnego Batmana pasuje trochę bardziej niż ten, wiesz, szalony Keaton z tymi rozbieganymi oczami i mordem w oczach.
Tak, że no, jednak Kilmer miał tą taką mocno komiksową twarz, nie? On był tym, nie wiem, Timothym Chalamet, nie, kimś, ale wiesz, kimś takim, kto miał dobrze wyglądać. To jest aktor, który jest, wiesz, głównie przez twarz kojarzony, no ale on też jest cholernie utalentowany, o tym się zapomina, że jednak Kilmer jest dobrym aktorem, nie?
No tak, pewnie.
I on i tak, on z tego Forever wyciągnął ile się dało, naprawdę, nawet w tych scenach, które były, no, po łebkach napisane, to jest cała psychologizacja postaci, jak rozmawia z dr Chase, która była no, po prostu najpiękniejsza w każdej scenie, nie?
Do Robina bym dopisał jeszcze to.
I wiesz, że to było strasznie napisane, ale on naprawdę z tego wyciągnął ile się dało i ja do dzisiaj strasznie żałuję, że wycięto tą scenę z tym wielkim nietoperzem, wiesz, który był zrobiony za pomocą, wiesz, tych efektów praktycznych, nie? Widziałeś ją chyba, nie? To była, jest taka scena, gdzie on idzie do jaskini, żeby siebie odkryć, nie? Wejść w głąb siebie i tam spotykać z takim wielkim, tym, wiesz, zrobionym normalnie nietoperzem, nie? Który tam patrzy mu w oczy, to jest cholernie przerażająca scena i super nakręcona, bo tam się, wiesz, kamera kręci dookoła nich, robi te kółeczko, nie jak w Avengers. To wygląda super i on później wychodzi z tej jaskini, wiesz, i mówi Alfredowi, czy Alfred się pyta, czy się udało, on tak, że już odkrył siebie, nie? I mówię, jakby ta scena była w filmie, to by ludzie, może wiesz, jeszcze bardziej zrozumieli, może to by był klucz, żeby zrozumieć, co chciał twórca powiedzieć o tej postaci w tym filmie, nie? Czegoś mi zabrakło, ale nadal doceniam starania się Kilmera i ile on próbował wyciągnąć z tego scenariusza, nie? Bo on naprawdę dobrze wygląda jako Batman, nie? On jest przepięknym człowiekiem i mówi, jak te usta widziałeś w tej masce, to byłeś na nich zafiksowany całkowicie.
W ogóle jak zakładasz tą maskę i zostają tylko usta, to w ogóle, nie wiem, jest 20 lat młodszy od razu, nie? Ale nie, no, kurczę, pomijając już kwestie gry aktorskiej, kurczę, on świetnie wygląda jako Bruce Wayne, jako Batman. To jest... No, to był ten etap właśnie, nie no, to już było troszkę później, ale właśnie przełom lat 80. i 90. to Kilmer był jedną z tych aktorów, którego mógłbyś obsadzić we wszystkim i on po prostu dawał radę, nie? Była gwiazda kina, jakby nie patrzeć, szkoda, że mu się tam troszkę pospały rzeczy później, ale no właśnie, no i później jest jeszcze George Clooney, ale no to już wspominaliśmy, co generalnie uważamy o George'u Clooney'u.
Tak,
właśnie, szkoda, bo wiesz, wyobraź sobie Clooney'a jako tego... właśnie wyluzowanego typa, który w wielu takich bardziej komediowych produkcjach dawał sobie radę i tutaj jakoś nie był w stanie, wiesz, poczuć tutaj tego klimatu, w którym się znowu odnaleźli wszyscy. To jest znowu ten kasus, co wiesz, co przy prequelach Star Wars, że byli ci aktorzy, którzy sami z siebie potrafili złapać, o co chodzi i w czym grają i wiesz, i po prostu nie ograniczali się jak Ian McDiarmid, czy Ewan McGregor, czy Christopher Lee, a miałeś tych aktorów, którzy są okej, którzy są naprawdę dobrymi zawodowcami, ale jak ktoś im nie powie, co mają robić, no to za bardzo mają problem, żeby to wyczuć sami z planu, nie?
W ogóle szkoda, że tego jedynie pociągnął Schumacher, tego zagubienia, jak widział, że Clooney jest tam zagubiony na planie, żeby zrobić tego Batmana, który jest zupełnie oderwany od tego wszystkiego i nie wie, co się kurwa dzieje.
Czemu no bo jest taki, wiesz, procentowo poważny w tym wszystkim.
Tak. To było fajne, a on był tak rozbity, więc niby, że tam poważny wątek, coś tutaj, nie? Ale znowu się ten uśmiech Clooney'a i nie wiedziałeś, o co mu chodzi. I widziałeś, że on nie pasuje do tego filmu, nie? Ale jakby pójść w którą stronę konkretnie, to by mogło dać super efekty, nie?
No. To okej, o Robinie wspominaliśmy, też nie jesteśmy chyba fanami, o Batgirl też. No to powiem jeszcze o antagonistach, bo ja mam tutaj też parę rzeczy do powiedzenia. Cheats Forever najpierw.
Ja cały czas mam te rozdziawione ryje przed oczami. Oni są cały czas szczęśliwi tym, co robią.
Ja mam cały czas przed oczami to, że oni po prostu... Riddler i Two-Face w tym filmie, wiesz, nie są w stanie stanąć prosto przez 10 sekund chociaż i zamknąć ryje chociaż na chwilę, nie? Nie, po prostu oni non-stop chodzą gdzieś, kurczę, wyginają się, nie? Przewracają, dotykają czegoś. Ja cały czas po prostu wyryło mi się w głowie ta scena, jak oni próbują przejść przez drzwi i nie są w stanie po prostu przejść przez drzwi jak ludzie, tylko po prostu tak, wiesz, jakoś wyginają się i...
Ten Curry zawsze, ten człowiek pająk, nie? Idzie tam już podkręcany. I wiesz, w ogóle to, wydaje mi się, że zatrudnili w ogóle Tommy'ego Lee Jonesa, żeby zagrał tego Two-Face'a jak Tommy Lee Jones, wiesz, ten poważny pan, ten, który jest zawsze za stary na to gówno, nie? I ten, ale jak on widział, co odpowiadała Carey, to nie mógł się inaczej zachować, nie wiem, jakąś aurę chyba miał Carey, tego, wiesz, tego takiej dzikiej energii, i która chyba właśnie emanuje na wszystko, każdego, kto jest wokoło, a że Tommy Lee Jones był cały czas koło niego, to mu zaczął odpierdalać po prostu, nie? Bo on też, nie, to jest jedyny moment, kiedy widzisz chyba jakby Tommy Lee Jones wyglądał jak przyćpa, nie? Jak wiemy, jakie były czasy wtedy, koniec lat 80., początek 90., tam się mogło zdarzyć, ale to jest jedyny raz, kiedy to widzisz w filmie, nie? Kiedy on jest taki po prostu nabuzowany. Już ta pierwsza scena, kiedy on się pojawia w tym banku, nie? To jest super nagrana, wiesz, że najpierw widzimy tą połowę twarzy i czekamy, aż on zrobi to, wiesz... I widzisz tą, wiesz, piękny make-up Ricka Bakera, ale on tam cały czas gada, on napierdala, wiesz, teraz zarzucam, mam pieniądze, mam moją monetę, zarzucam, o nie, a zobaczymy, czy udało się, o, teraz ci udało, teraz będziesz żył, nie będziesz żył, tak, ja to tak...
Ale ja tak pamiętam cały film, właśnie jeszcze ci w Carey z tyłu. Yes, Batman, yeah. I wiesz, i... Wiesz, i im dalej, tym więcej tego jest, nie? I to jest, wiesz, i właśnie z jednej strony to jest hipnotyczne wręcz, nie? I uwielbiasz to, no bo kurczę, no rzadko widzisz po prostu kogoś, kto daje z siebie 300% po prostu tego, co ma. Bo jeśli ktoś widział występy Jima Carreya, nie wiem, w Ace Venturze, czy w Masce, czy w czymkolwiek innym, no to tutaj jest bardziej. A najlepsze jest to, że wcale nie gra, wiesz, postaci, którą byś z komiksów kojarzył z takim zachowaniem, nie? No bo jasne, że Riddler jest pierdolnięty, ale w zupełnie inny sposób niż nie wiem... Kreskówka Looney Tunes, nie?
Two-Face też.
Two-Face też. No i jeszcze jest Tommy Lee Jones, który dokłada do tego. I mówię, i osobno, jakby w oderwaniu od filmu, uwielbiam, tak? Mógłbym to oglądać, tak, w formie klipów na przykład. Ale w filmie to jest tak, kurwa, męczące po prostu. I mówimy tutaj o filmie, który już jest przerysowany dosyć, nie? Już mówiliśmy o tym, że no, jest spora taka umowność i sporo takich kreskówkowych elementów w tym filmie. Ale oni są jeszcze bardziej i po prostu to jest męczące, jak opiekowanie się, wiesz, grupką dzieci niesfornych, nie? Tylko że w formie dwóch dorosłych typów. I okej, okay, to jest za bardzo, nie? To jest ten element, który, nie wiem, właśnie, wiesz, jakbyś to ukrócił, to z drugiej strony, no, nie pamiętałbyś tego aż tak bardzo, nie? Ale mimo wszystko to męczy podczas seansu cholernie.
Tak, i w ogóle się zastanawiasz, czemu oni, wiesz, jeden jest Riddlem, drugi jest Two-Face'em, ale czemu oni, kurwa, obaj grają Jokera, nie? Czemu dostajesz dwóch Jokerów? Już odpierdalałem, że wiesz, to, co Riddler robi w tej jaskini, to jest coś, co totalnie by Joker zrobił. I nie wiem, on może lubił po prostu Jim Carrey Jokera tak bardzo, już chciał go zagrać, i mówi, chuj, chcecie, żebym grał Riddlera? Nie ma bata, nie? Ja gram i tak Jokera, nie? I to jest dokładnie to samo.
No tak, ale wtedy, wiesz, czy gdyby chcieli mieć Riddlera, to zatrudnialiby Jima Carreya? Jakby podejrzewam, że to już był, jakby z góry pewnie poszedł przykaz, że chcemy Jokera jeszcze raz, tak? Tylko że weźcie tam kogoś innego z tej,
tak,
tutaj.
Bo Joker był, ludzie pamiętają, niedawno.
Dajcie coś podobnego.
Masz melonik, załóż melonik i graj Jokera, nie?
No, przecież nawet Tommy Lee Jones w ten jego kostium, to jest coś, co Joker mógłby nosić w jakiejś interpretacji, tak, no z tymi centkami i ten, to co widać ze mną.
Nawet dostaje tą swoją, wiesz, tą swoją Harley w dwóch wersjach,
no
nie?
No tak, właśnie. Tak.
I też jest piękne, jak oni współpracują z otoczeniem i ze scenografią. Ja to kocham filmy, jak takie coś się dzieje, a tutaj masz to cały czas. Właśnie jak oni reagują na to, wiesz, cały... wszystko, co wokół Two-Face'a się dzieje, wiesz, to jego jaskinia, nie? Albo to, jak kontakt z otoczeniem wchodzi Riddler, że on cały czas coś łapie, wiesz, te diamenty, jak oni tam biegają, nie? Jak wchodzą do Wayne Manor, to wiesz, to wszystko, tu trzeba coś otworzyć, tu trzeba wyjść, tu znajdziemy od razu...
Trzeba coś podrzucić, tak? W ogóle przytoczyć po rękach gdzieś tam. No.
niesamowite. Tam się cały czas żyją. I to mówię, to jest... W pewnym momencie już jest tak intensywne, że już nie możesz. A wiesz, jaki jest finał. Tam już jest wszystko. Oni tylko sobie przykładają, już masz tą wielką wyspę, która jest tą wielkim tym urządzeniem Riddlera. To jest dojebane na maksa, ten motyw, nie? Że masz tą wielką wyspę, tylko gdzie te cały czas te zielone promienie buchają, już nie wiem zupełnie, co się dzieje. Masz Riddlera, który wszedł w swój ostatni poziom, wiecie, jest over 9000 na maksa.
To jest już mega ewolucja.
Jak on siedzi na tym, wiesz, już szósty kostium założył, trzeba pamiętać, tam było sześć kostiumów, tyle zabawek sprzedali. Wiesz, przykładają to do głowy jeszcze i już tam oni zwariowali zupełnie. Ja już jestem, wiesz, to jest w ogóle niesamowite, że jak znasz film, nie wiem, na przykład Johna Watersa, albo jesteś po Rocky Horror Picture Show, pokochasz ten film.
Bo to jest dokładnie... ten ostatni etap tutaj, ostatni poziom Rillera, no to jest jak rewia po prostu. No, on wychodzi na scenę, tak? Ma zabawiać ludzi generalnie, nie? I on tak są grani tutaj. Zresztą... Tak,
wiesz, on robi dokładnie tą samą drag queen, którą później będzie robiła Uma Thurman, nie?
No,
to jest niesamowite.
No właśnie z Uma Thurman miałem bardzo długo... Ja bardzo długo nie mogłem skumać, o co chodzi. Jakby, wiesz, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że Uma Thurman jest bardzo dobrą aktorką, nie? I grała bardzo różne role, zwykle była w nich bardzo dobra. A tutaj nagle widzisz kogoś, kto no, nie jest w stanie, wiesz, powiedzieć jednej linijki w przekonujący sposób. I dopiero po jakimś czasie dociera do ciebie, że no, to właśnie nie jest gra, to jest występ, tak? To jest bardziej performance po prostu, nie? Performance w rozumieniu no właśnie występu na scenie, zabawiania publiczności, czegoś takiego bardzo przerysowanego. No to porównanie właśnie do występów drag queen to jest najbardziej coś, co się nasuwa chyba najbardziej, że jakby, wiesz, ktoś kompletnie nie mający kontekstu, jakby został postawiony przed właśnie występami drag queen, za chuja nie wiedział, o co tutaj chodzi, nie? I co jest grane. Dopiero kiedy się oswoisz z tą estetyką i załapiesz, jakby, o co chodzi, no to jesteś w stanie docenić właśnie klimat tego występu i to, jak to wygląda. I dopiero wtedy zaczęło być też ten występ Uma Thurman tutaj, nie? Gdzie każda jej wypowiedź jest po prostu dopracowana do perfekcji z tą całą taką teatralną intonacją, nie? Jakby ona nie jest w stanie tutaj powiedzieć nic normalnym tonem, wszystko jest właśnie, szumisz właśnie, też dialogi są takie, masz same one-linery, aż pasuje właśnie do czegoś takiego. I to jest po prostu niesamowite, bo ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wiesz, no nie wiem, miałeś Tima Carego w Rocky Horror Picture Show, ale to jeszcze nie jest to, nie? To nie jest jeszcze ten etap, bo on jeszcze grał postać po prostu, a tutaj masz tylko występ po prostu sceniczny przez cały film. To jest...
Tutaj też masz jednak, wiesz, bardzo atrakcyjną aktorkę, która ma być taka na maksa sensualna, seksualna.
Ale właśnie w taki...
Taki dziwny sposób.
Taki dziwny, teatralno-przaśny tak. Sposób, który no nie jest, jakby, on nie jest erotyczny sam sobie, nie? To nie jest coś, co w taki... Mówiłeś, że ty nie znasz polskiego, ja też nie. Szukam odpowiednika dla contemporary, ale nie mogę znaleźć.
Też będzie trudno.
Wiesz, to nie jest coś, co po prostu weźmiesz kogoś z ulicy, postawisz i powiesz, czy to mu się podoba, czy to go kręci. No nie, bo to jest takie bardzo po prostu... przegięte.
Tak, to trzeba zrozumieć przede wszystkim, nie? Że wtedy jak już rozumiesz, o co chodzi, to mówisz, wow, ona naprawdę to super, wiesz, odgrywa, nie gra, tylko odgrywa, nie? Bo to jest coś, jakaś przyjmowanie jakiejś konkretnej pozy. Plus, Jezu, pamiętam do dzisiaj, jak był ten tekst, że chodź ze mną, bo ktoś musi mi pielęgnować w trawnik, czy coś takiego, nie? Ja mówię, wow, gdzie by to dzisiaj przeszło, żeby ci złoczyńca coś takiego powiedział? I wiesz, to jest zupełnie rzucone w tych wszystkich onlinerach i wtedy nie zwracasz na to uwagi. Był śmieszny tekst, nie? Ale jak po latach zaczynasz rozumieć, o co jej chodziło, nie? I do czego ona tam dążyła, nie? To jest fantastyczne. To jest piękne przeżycie. Te filmy są przeżyciem. One nie są... To nie jest oglądanie normalnego filmu, nie? I też wiesz, że one są dla wszystkich. To jest ten uniwersalny film z Batmanem, który, wiesz, przynajmniej w założeniach Schumachera mieli wszyscy pokochać, nie? Więc ci, którzy, wiesz, oglądali dużo rzeczy, to wiedzą, czemu on tak wygląda. Dzieciaki, które oglądają go, wiesz, za dzieciaka, będą się bawić na nim jak prosiaki, no bo proszę cię, to jest film zrobiony idealnie pod nich. Są, wiesz, samochody, są super rzeczy, może potem od razu leci po zabawki, nie? A on się jednak minął z tymi oczekiwaniami też, że on jednak, wiesz, trafił na taki okres, ta druga połowa lat 90., nie? To wiemy, jak te filmy wyglądały, wiesz, Młodzi Gniewni, wiesz, jednak konkretne coś było na topie, nie? I to nie był czas dla kampowego Batmana, nie? I nie, niestety.
No właśnie... Mam wrażenie, że gdyby Schumacher mógł po prostu zrobić to, co chciałby zrobić, to byłoby łatwiej jednak zaakceptować te filmy, bo wiesz, bo masz jednak w tych filmach takie elementy, które trochę cię wytrącają z tego takiego transu oglądania czegoś kompletnie dziwnego, nie? Tak jak mówiliśmy, no Batman Forever Batman Forever jest dłużej, bardziej filmem, ale nawet w Batman i Robin masz właśnie ten wątek z Alfredem, masz te takie momenty, kiedy kiedy to przypomina film, nie? I podejrzewam, że dla wielu osób to było, jakby wiele osób wciąż oczekiwało normalnego filmu i momentami dostawało normalny film, ale potem nagle to wszystko skończyło w te dziwne rejony. I byśmy dostali od początku do końca po prostu, taki jeden wielki po prostu pierdolnik, tak jakby to Schumacher chciał zrobić. Myślę, że też dyskusja była trochę inna, bo on jednak musiał w jakimś tam stopniu stać w rozkroku, nie? Wiadomo, no jakby to był film na zlecenie, nie? Przede wszystkim. Nie? To nie jest tak, że Schumacher chciał bardzo zawsze wyreżysować Batmana i to było jego marzenie. No dostał zlecenie i wywiązał się z niego tak, jak najlepiej umiał, no, ale musiał mimo wszystko zrealizować pewne rzeczy, które chciało studio, musiał jednak wciąż zrobić filmy dla masowej publiki, nie? I częściowo jak najbardziej mu się to udało, bo dzieciakom się podobało, ale mam wrażenie, że... Że gdyby to było jeszcze bardziej autorskie kino, to pewnie byśmy dostali coś jeszcze dziwniejszego, ale kto wie, czy wtedy byśmy o nich mówili, nie? Pewnie gdyby to nie były Batmany, tylko coś jeszcze innego, to pewnie gdzieś wam byłyby takimi ciekawostkami jak filmy Watersa, nie? No, i na tym by się pewnie skończyło. Tak, więc może to i dobrze, odbierane. Że trafi do mainstreamu. Tak,
bo właśnie były lepiej odbierane, ale no, nie miałbyś tego punktu zaczepienia mocnego, nie? Którym jest to, że to są filmy z Batmanem, nie? Które są... Jednak jak dzisiaj do nich wracasz, dużo, dużo lepsze niż na przykład to, co się działo w Marvelu na początku wieku, nie? Gdzie były te próby, oprócz Spidermana i X-Menów, to co przyszło później, nie? Te fantastyczne czwórki i to wszystko. Wiesz, takie zupełnie bezcielesne, bez tego takiego sznytu autorskiego, a tutaj były cholernie, cholernie autorskie filmy. I wiesz, czego mi najbardziej brakuje w tych filmach Schumachera, szczególnie Batman i Robin? Że to nie były musicale. Jakby Batman i Robin był musicalem i tym, co łączy te sceny, by były piosenki, to by był kult nad kulty. Dzisiaj było, wiesz, na wszelkich festiwalach wszędzie był puszczany. Jakbyś miał musical z Batmanem w tej estetyce, bo to jest idealna estetyka, żeby zrobić musical z Batmanem, nie? I ja całe życie mam tak, że czemu tam nie ma piosenek, nie? I wiesz, żeby Clooney się tym odnalazł pewnie, nie? I wszyscy aktorzy, którzy tam są. No jakby Freeze zaczął śpiewać o tych onlinerach, które cały czas rzuca, tylko, wiesz, to było w piosence z całą gamą, wiesz, osób, które gdzieś tam za nim tańczy, która i tak mamy scenę, gdzie on tam im każe śpiewać, więc widzisz, że go ciągło w tą stronę, nie? To było fenomenalne.
Tak, ale to jest bardzo dobry kierunek, bo jak oglądasz te filmy, to szczególnie Batman właśnie i Robin, to aż czekasz, nie? Aż to ci się wydaje naturalne, że teraz powinni zacząć śpiewać. Rocky Horror Picture Show się tak ogląda, nie? Wyobraź sobie, jakbyś oglądał Rocky Horror Picture Show, nie było piosenek. Też byś czuł, że coś jest nie tak. Zdecydowanie. I to jest super jednak, że są w ramach tutaj tego, wiesz, mitu Batmana w kinie te filmy, które się tak jednak odróżniają od tego wszystkiego i są tak inne i dziwne. I super, bo z czasem mam wrażenie, że się... docenia generalnie tą różnorodność, nie? To, że mamy bardzo różne filmy. I ja nawet mam jakiś poziom, powiedzmy, nie akceptacji, właśnie bardziej. Nie wiem jak to... Mam się ewidentnie problemy z językiem polskim. Generalnie chodzi o to, że tak, doceniam nawet w jakiś specyficzny sposób to, co Zack Snyder robił przez to, że te filmy są tak... starają się być tak bardzo cool, że są aż wręcz antytezą tego, co tutaj, wiesz, robił Schumacher. Bo właśnie to jest też ciekawe, nie? Że wspomniałeś o tych filmach Marvela, właśnie... czujesz po nich, że one bardzo chcą być fajne. Bardzo chcą, żeby ktoś tutaj ogląda, wiesz, nastolatki, które oglądali, stwierdził, wow, to jest super, nie? Fajnie, są skóry, wszyscy chodzą ubrani na ciemno i ogólnie typ jeździ na płonącym motorze i tak dalej. A Schumacher nigdy nie miał takiego celu, nie? Żeby to było cool. To miało być fajne, ale w takim dziecięcym rozumieniu, nie? O, fajne, bo mają zbroje kolorowe i jest masa kolorów i Jim Carrey się wygina. A później właśnie masz Zacka Snydera, który wraca do tego poczucia, że to wszystko musi być takie mega dojrzałe, mega mroczne, nie? I to jest, znowu, to jest tak dziecinne, że aż zaczynam to powoli z biegiem lat doceniać bardziej. W taki, no powiedzmy, specyficzny sposób. Mam wrażenie, że do Batman i Superman kiedyś będę wracał częściej niż wracam teraz. Bo jeszcze, wiesz...
Ja też czuję, że w zupełnie innym kluczu będziesz go odkodowywał, nie? Że ej, to jest jednak też bardziej to bliżej też... tego Batmana z 1966 przez te przerysowania wszystkie niż tego, którego chciał zrobić pewnie Snyder, nie? I ja teraz powiem kontrowersyjnie, co już do tego, co zawsze mówimy związane ze Snyderem, ale mi było strasznie smutne, jakby tych filmów nie było. Ja bardzo lubię, że one istnieją, nie? Że one są częścią tej wielkiej, wiesz, mitologii Batmana i może jej porównywać do innych Batmanów, nie? Bo one są tym idealnym elementem, który wpasowuje się w to, żeby dyskutować, wiesz, tak szeroko o nich, nie? Że te wszystkie filmy są inne, nie? To jest naprawdę wielki plus całej mitologii.
No kurczę, ile my czasu spędziliśmy na gadaniu o filmach Snydera, o tym jego uniwersum.
Nolanie, którego, wiesz, też nie jesteśmy jakimiś fanami Nolana, ale gadamy cały czas o tym Nolanie, no, nie? Bo jednak powraca w różnych kontekstach.
Tak, właśnie mam wrażenie, że kurczę, ja się łapię na tym, że coraz bardziej... No właśnie, że mam to samo podejście, nie? Że super, że te filmy są właśnie i jakby jest dla mnie zrozumiałe to, że w momencie, kiedy film premieruje w kinach, jakby odbiór jest kompletnie inny, bo zawsze jest ten poziom spodziewania się czegoś, masz jakieś oczekiwania, nie? Jeśli ktoś ich nie zrealizuje, ewentualnie nie podoba ci się sam film, no to jesteś rozczarowany i wiadomo, nie? Szczególnie, że musisz wydać pieniądze na film i tak dalej. Odbiór jest inny. Ale po czasie, kiedy już się oswoisz z tym, że ten film istnieje, no nic z tym nie zrobisz, tak? Nie wymarzysz go z rzeczywistości, ani minęło już na tyle dużo czasu, że te takie emocje opadły, no to masz trochę inne podejście i zaczynasz doceniać ten film za to, czym jest, nie? Nawet jeśli jest czymś, co niekoniecznie jest dobre, bo też a propos Schumachera, my go głównie tutaj chwaliliśmy, bo mówmy się, no nikt nie potrzebuje więcej krytyki tych filmów, bo jest jej dostatecznie dużo, ale to też nie jest tak, że to są jakieś super udane filmy, tak wiesz, oceniając je krytycznie. Batman Forever moim zdaniem jest okej, jak najbardziej, w sensie, że historia jest okej. Jakby jest sporo elementów, które może tam nie grają, jak właśnie ci antagoniści, czy sporo rzeczy jest takich bardzo prosto rozpisanych, ale jednocześnie to jest film, który jednak tak mocno się opiera na stylistyce, że pod tym względem wygrywa i jest dokładnie ta sama historia, co z Batman Returns. Fajny film, bo tworzy świetny klimat, nie? I to działa. A Batman i Robin, no wiadomo, że to jest film, który ma fabułę jak kreskówka dla dzieci, ale mówię, on jest... Trudno go w ogóle oceniać w jakimkolwiek takim normalnym kluczu przez to, jak oderwano od rzeczywistości jest ten film i od tego, co się w ogóle robiło w kinie. Tylko mówię, jedyne rzeczy, które go ciągną w dół, to jest wtedy, kiedy on zaczyna przypominać normalny film, nie? I mamy te takie wątki, które nas wybijają z tego oglądania Rocky Horror Picture Show.
Tak. No to jest... Kurczę... Cały czas tej muzyki żałuję, że tam nie ma. Bo to
mówię,
to
może kiedyś.
Taka kultowa, no.
Może.
To sobie w ogóle uświadomiłem, że minęło dwa razy więcej czasu między premierą Batmana, pierwszego Nolana, a dzisiaj, niż między Batman i Robin, a Nolanem, nie? Jezus Maria, ile to lat minęło. Między Mrocznym Rycerzem minęło już więcej lat od Mrocznego Rycerza do dzisiaj, niż między Mrocznym Rycerzem, a Batmanem i Robinem. No, a wiesz, jak to się pozmieniało? Ile Batmanów dostaliśmy w tym czasie?
No. I będziemy dostawać kolejnych, no, więc... Powiem szczerze, że podejrzewam, że za parę lat już nawet nie będę pamiętał o tym, jak byłem wkurwiony, jak ubliżałem po raz pierwszy Batman i Superman, tylko będziemy wspominać cały czas te piękne sceny, które zostaną w historii na zawsze, jak Marta albo obijanie Supermanowi ryja z lewem, bo tego jeszcze nie było w Batmanie i tego nawet Schumacher nie zrobił. I tak samo będzie, nie wiem, z prequelami Star Wars na przykład, albo, nie wiem, z filmami pokroju Artemis Fall i tak dalej. I to jest część kina. I moim zdaniem trzeba ją zaakceptować.
Będziesz więcej rzeczy odkrywał po prostu, nie? I to też się będzie zmieniało w czasie, jak będą, nie wiem, jakieś nowe rzeczy wypracowane filmoznawczo, nie? Które coś dodają, jakąś tą epokę podsumowują i wtedy zrozumiesz, ej, ten film był istotny dla tej epoki, nie? Był istotny dla swoich czasów, nie? Coś tam dodawał, coś tam zmieniał. Tak na pewno będzie, nie? Chociaż ostatnio obejrzałem Mroczne Widmo i strasznie się oglądało. I troszkę mi było smutno, bo myślałem, że wrócę do tego właśnie jak do tych Batmanów Schumachera, nie? Do których też wróciłem po latach.
Mroczne Widmo jest też najbardziej filmem z tej całej trójki według mnie, bo i dlatego się najgorzej się ogląda, bo masz takie ramy, no wiesz, filmu przygodowego, tak, latamy sobie od miejsca do miejsca, ale się potem orientujesz, że kurwa, nie ma głównego bohatera w tym filmie żadnego. Nie wiesz, na czym fabuła polega, bo nie wiadomo, o co chodzi i czemu w ogóle oni latają z tego miejsca do tego.
Przez lata pamiętałeś, że był tam ten McGregor, który robił rzeczy, a później sobie uświadamiasz, nie, nic nie robił. Nic
no nie,
robił
on siedział w statku przecież.
Siedział w statku, a na końcu tylko miecz przywołał i to było jedyne, co mu się udało zrobić.
Tak, ale potem już masz Atak Klonów i Zemstę Sithów, które są takim pojebanym gównem, że już się je fajnie ogląda. Znaczy, tak, wciąż musisz...
I tam McGregor napierdala.
I tam napierdala i od razu się lepiej ogląda, ale one są jeszcze bardziej bez sensu i już kompletnie nie mają fabuły żadnej, nie? Jeszcze, no, Zemstę Sithów ludzie jeszcze kojarzą, no bo wiedzą, o co chodzi w tym filmie generalnie, bo wszyscy wiedzą, ale ta fabuła się nie trzyma kupy, plus, no mówię, one są... To już się, znaczy, trzeba oczywiście przesiedzieć jeszcze 3 godziny chodzenia po korytarzach, nie? I to jest trochę nudne, ale jak już się dzieją rzeczy, to się dzieją rzeczy. Dlatego ja uwielbiam Atak Klonów. Będę bronił Ataku Klonów, jak tylko będę miał okazję, bo...
Będzie okazja niedługo.
Bo to jest prawdopodobnie najgorszy z tych wszystkich faktycznie? Jakby dorosłem do tego, że faktycznie jest chyba najgorszy niż Mroczne Widmo. Znaczy nie. jest lepszy od Mrocznego Wina pod tym względem, że się go lepiej ogląda, więc jednak jest więcej fanów z tego, ale no filmowo jest chyba... w sensie, no to jest jeszcze większy, jest bardziej kuriozalny. O, to jest najbardziej kuriozalny z tych filmów. Może tak, to jest najlepsze określenie.
Właśnie lubię, jak twórcy jednak robią rozpierdolni, nie? Nie próbują robić z tego kina, tylko już przekraczają tą granicę już na maksa, nie? Jak już wiedzą, że nie robią jakiegoś wielkiego kina i coś im się nie udało w poprzedniej części, to druga jest już, wiesz, na maksa rozpierniczona. Nie wiem, moja ulubiona seria filmów, kochana, do której często wracam, czyli Król Skorpion, który pierwszy film jest takim najzwykłą przygodówką, jest odcinkiem Herkulesa z Sorbo, nie? A później się dopiero przygoda dzieje prawdziwa, wiesz, jak już naprawdę odpadają wszyscy znani aktorzy, jest Billy Zane, jest Ron Perlman, później oni odpadają, później już tylko, wiesz, Luferinho, później już nie ma nikogo, już na serio, nie mają na nikogo kasy i dzieją się rzeczy, nie? I cały czas to cię bawi, bo wiesz, że twórca się musi starać, żeby utrzymać twoje, wiesz, przywiązanie do tego, co się dzieje na ekranie, nie? I w Ataku Klonów było tak, nie? Że tam właśnie była podkręcona akcja, były podkręcone kolory, było więcej postaci, nie? I dlatego to ja też, jak wiem, że jak wróciłem po latach, to mi się lepiej wracało do Ataku Klonów dużo niż do Mrocznego Widma.
Jezu, ile tych filmów, ile tych części jest? Ja myślałem, że to są ze 4.
Czego? Króla Skorpiona?
No.
6 jest.
6, Jezus Maria.
Proszę cię, ostatnia była Księga tych Umarłych, nie? Była ostatnia. Nie upominałem niczego.
Tak,
nie?
Tak, Book of Souls.
A nie, była Księga tych Dusz, o właśnie.
Wow.
Tak, w jedynce był The Rock, w dwójce był Billy Zane i Ron Perlman i był Drax ten, znaczy, jak on się nazywa, kto gra Draxa?
Dave Bautista
był, w trójce był tylko Luferinho, on tam jakiegoś króla grał, a później już nikogo nie ma. No. Jest tylko ten typ, który gra tego Matizjachu, jak on się nazywa, Matuzalema. O, zapomniałem, jak się główny bohater nazywa.
No tak, Matiaus.
No, wiesz, o kogo chodzi.
Tak, tak.
Więc może w jakiś sposób wrócimy do Króla Skorpiona. Kiedyś... Mamy pytanie o Króla Skorpiona w jakimś Q&A. Mamy, nie? Mamy, dobrze pamiętam.
Znaczy, myślę, że zrobimy już. Kurczę, no ja się sprzymierzam, żeby obejrzeć te wszystkie filmy, więc prędzej już później obejrzymy i zrobimy jakąś retrospektywę, bo ja widziałem tego pierwszego, może drugiego i pamiętam, że jednego oglądaliśmy razem. Trójka chyba była.
Tak, trójkę oglądaliśmy. To, co biegali od
miasta.
Myślę,
trójka już była akurat... Tak, co tu kurwa się dzieje? Wszystkie mitologie naraz są tutaj, tak? Ja myślałem, że coś w Egipcie będzie.
Jezu, to ja wtedy, jak byliśmy w Warszawie, to wam przywlekłem tego, oglądamy Króla Skorpiona. No ja tak mam. Jak ktoś ze mną chce film oglądać, to co chcesz oglądać? Co polecasz? Król Skorpion 3. Omijmy jedynkę, dwójkę. To jest moja zasada zawsze. Jak masz serię, która ma dużo części, omijaj jedynkę. Omiń też czasami dwójkę. Zacznij od trójki. Wtedy będzie się zabawa zaczynała.
Ja nie, ale widzę, że Barry Bostwick był w czwórce. O. A propos Rocky Horror Picture Show.
To jest ten poziom już, nie?
No, ostatnio Barry Bostwick nie pojawia się zbyt często w filmach. A w piątce jest Zach McGowan, ten typ z tego...
On gra tego głównego bohatera.
Tak? O, to nie, tak. Gorzej w sumie, no. Możesz kojarzyć z serialu, nie? Zawsze jakoś.
No tak, to ja tylko jego kojarzę właśnie. Mówię, że tylko on jest tam znany wtedy.
On się w wielu tych śmieciach pojawiał, pamiętam. Bo on był w Terminatorze Salvation i w jakiejś części Death Race, więc myślę, że jeszcze wiele filmów przed nim.
On grał chyba tego głównego bohatera w Death Race 4 albo... 3 albo 4, nie?
Tak, 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 tak.
Tak, tak, bo wcześniej jeszcze ktoś grał inny, ten łysy grał, który też zapomniałem jego nazwiska, ale tak, bo w pierwszej grał Statham, później grał ten łysy, a później już chyba przeszli na McGowana, o ile dobrze pamiętam.
Tak,
mogę
tak.
Mylić, ale...
Tak, Danny Glover był w tym filmie też. No, ale okej, dobra. No właśnie, kurczę, ale to jest właśnie rzecz, myślę, że tym można podsumować, że filmy takie jak Batman i Robin są tymi filmami, które jednak będziesz pamiętał i wiesz. A najlepsze jest właśnie to, że są te elementy, za które będziesz ten film pamiętał, właśnie przez to, że ten film jest tak dziwny i inny i ludzie w nim grają zupełnie inaczej niż w innych filmach i w ogóle. A potem na przykład wracasz do takiego Batman i Forever, oglądasz go i stwierdzasz, kurde, to jest masa naprawdę legitnie dobrych rzeczy, nie? Tak autentycznie dobrych rzeczy, że okej, są elementy, które trochę psują ogólne wrażenie, ale koniec końców dostajesz, jakby widzisz utalentowanych ludzi za tym wszystkim. Więc polecamy gorąco, żeby tak na te filmy spojrzeć, poszukać w nich dobrych rzeczy, bo zapewniamy, że jest parę.
Tak, bo to jest najpiękniejsze w tych filmach, szczególnie właśnie w tych Schumacherze, one nic nie muszą, one tylko mogą. I one to dokładnie pokazały, nie? Bo jak mamy jakiegoś, wiesz, reżysera uznanego, który musi już jednak dobijać do tego poziomu, do którego zawsze, właśnie jak filmy Nolana na przykład, wiemy, co się teraz dzieje przed Tenet, nie? Że on tam już jednak ma w jakiś sposób pełne portki, bo to jest wielkie wydarzenie, nie może zejść poniżej pewnego poziomu, nie? I on musi. A Schumacher nie musiał. No musiał nie zabawki sprzedać. A tak to tylko mógł. I on idealnie pokazał w tych filmach, że może, nie? Że zrobił to, co chciał autorsko. I one przez to, dla mnie, z roku na rok tylko zyskują. Przez to, że one są tak, jak już mówiłem na początku, aczasowe. One zawsze wyglądają świeżo, nie? Bo tam nie ma elementów, które by je postarzały, nie? I mówię, tak scenografia, te kostiumy, nie? One zawsze będą bawiły w jakiś sposób.
Jeszcze Batman Forever może trochę trącić tymi 90-sami, nie? Przez obsadę chociażby no jak Schumacher, kurczę, najlepsze lata Schumachera to jednak były lata koniec lat 80-tych, wierzonych 90-tych, nie? Tak. Więc czuć tą rękę reżysera, którego kojarzysz z tamtym okresem. Ale już Batman i Robin to jest po prostu tak, wiesz, poza czasem, poza przestrzenią, poza wszystkim i kurde, kiedyś to będą po prostu analizować, wiesz, na wykładach i to ktoś zrobi styl z tego po prostu, ktoś zrobi z tego cały styl po prostu gatunkowy.
To jest performance, tu masz Schumachera, tu masz Marina Abramowicz, to jest ten sam poziom.
Ale wiesz, jak to działa, że to jest tak, że w którymś momencie ktoś twierdzi, jakie zwykłe kino to jest nuda, nie? Jakby teraz modne są filmy, które w ogóle nie śladują rzeczywistości, które mają wyglądać właśnie jak występ sceniczny. I nagle wszyscy zaczną kręcić takie filmy i stwierdzą, kurczę, Batman i Robin najlepszy film na świecie. No bo tak to działa, nie? Jakby umawiamy się tylko, który film jest dobry, a który zły, bo tak większość uważa.
Tak, i w ogóle jakie te filmy były odważne, nie? Już założę się jeszcze przez lata, nie dostaniemy Batmana w kluczu queerowym odczytywanego, tak jak to było u Schumachera, a który...
Nie, wiemy, ale że, były tak, za duże protesty i
tak,
sprzeciwy.
No. Tak, a wtedy wiesz, wtedy nikt nie protestował, bo w ogóle, i to jest ważne, że się zmieniło jednak świadomość trochę i ludzie widzą pewne rzeczy w tych filmach, które tam są do widzenia, przez to, że rozumieją więcej rzeczy, mam nadzieję, nie? A wtedy wiesz, jakie było zrozumienie tematu i dlatego Schumacher sobie mógł z tym przejść, wiesz, i nikt na to nie zwracał uwagi, nie? A dzisiaj patrzysz i mówisz, kurczę, to ma wszystko sens, nie? I ta stylistyka jest idealnie pasująca do tych relacji. Boże, ten film się zaczyna pokazaniem, wiesz, jak sutków i półdupków Batmana i Robina, nie? Mówisz, gdzie by to dzisiaj przeszło? Wiesz sobie, jak Christian Bale, wiesz, wciąga te portki i pokazuje...
Cudowne. No, więc słuchajcie, warto powtórzyć te filmy. Szczególnie, że właśnie dzisiaj dostajemy coraz więcej filmów, które nie próbują być... cool w takim rozumieniu, że muszą być mroczne i realistyczne. Coraz więcej dostajemy filmów, które robią co chcą i patrząc, czy jesteśmy w stanie to zaakceptować. No kurczę, jeśli ktoś, nie wiem, lubi Thor Ragnarok, lubi Guardians of the Galaxy, lubi Aquamana i tak dalej, ja myślę, że jest szansa, że te filmy mogą mu podejść i doceni przynajmniej niektóre elementy w tych filmach, nie? Myślę, że wielu twórców, po których byście się mogli nie spodziewać, jakoś się tam inspirowało także i Schumacherem. No, więc myślę, że tą dobrą myślą skończymy.
Tak, to była nasza laurka dla Joela Schumachera, naprawdę wielkiego reżysera, kurczę, niedocenionego. I on też wie, że będzie tym twórcą, który będzie doceniany po latach, nie? Właśnie za Lost Boys, za to, co zrobił w Upadku. Przecież są fantastyczne filmy, nie?
Właśnie, ja bym powiedział nawet, że nawet nie tyle niedoceniany, co mam wrażenie, że no miał pecha, kurczę, miał jednak pecha przy wielu projektach, nie? Mam wrażenie, że to też jest reżyser, któremu też zabrakło takiego wielkiego hitu, który by po prostu uniwersalnie wszystkich po prostu pogodziłby wszystkich, nie? U niego mimo wszystko zwykle to było... te dobre filmy bardzo często przychodziły bez echa, a te kiepskie stawały się popularne niestety. Nie wiem, chyba takim uniwersalnie lubianym filmem jest Lost Boys prawdopodobnie, ale też bardzo stylistycznie jego, nie? Więc może to bym polecił, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tutaj umiejętności Schumachera. Też muszę sobie przypomnieć Lost Boys, bo też tak dawno nie widziałem.
To jest piękny. Kurczę, film o wampirach się zaczyna dorsami. To wiesz, że będzie wielkie kino, nie?
No, także słuchajcie, tak jak wspomnieliśmy, zachęcamy do dania szansy tym filmom, a my pewnie wrócimy prędzej czy później z paroma innymi tutaj wspominkami, powiedzmy, filmowymi. Tak jak wspominaliśmy, no prędzej czy później pogadamy o Scooby-Doo. Tak jak już wspomnieliśmy tutaj, prędzej czy później, raczej później, no bo to jest trochę czasu, też te Króle Skorpiony omówimy. Bo mnie to fascynuje, że kurczę, 6 części, wow.
Ale będzie gadanie o Reelu Renim, najlepszym reżyserze świata.
Być może, jeśli już pogadaliśmy sobie o Schumacherze, to prędzej czy później też zrobimy sobie powtórkę tych Nolanowych Batmanów, też sobie o nich pogadamy z perspektywy czasu. Tym bardziej, że teraz można przynajmniej dwa z nich zobaczyć w kinie, więc jest dobra okazja, żeby sobie do tych filmów wrócić.
To pewnie te Nolany Batmana rozbijemy na oddzielne odcinki, nie? To nie będzie taka jedna perspektywa.
Możliwe,
tam mają to coś, co już jest idealny moment, żeby je omawiać, nie? Bo minęło tyle czasu, czasu, kiedy już w inny sposób na nie patrzysz po prostu.
No. No dobra, słuchajcie. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś propozycje filmów, którymi chcielibyście się z nami podzielić, w sensie, żebyśmy je omówili, możecie nam podsyłać w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie. A ze mną był Radek Pisula, ja się nazywam Gastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.